Powracamy do naszej rozmowy. Opowiedzmy naszym słuchaczom trochę więcej o istocie choroby Alzheimera. Wspomniała Pani, że najważniejsze jest, aby zatrzymać tę chorobę i stan pacjenta na określonym etapie. Najlepiej na tym pierwszym. Tak. Ale kiedy już dowiadujemy się, jesteśmy świadomi, następuje włączenie tego procesu terapii. Jak to przebiega i czym się objawia?
Generalnie zespół otępienny w chorobie Alzheimera dzielimy na trzy etapy. Etap otępienia lekkiego, umiarkowanego i znacznego. Dla nas najlepiej byłoby, gdyby na początku tego lekkiego pacjent już trafił do diagnostyki, szczególnie, że lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie dysponują już nawet różnego rodzaju markerami, badaniami, które te markery są w stanie jakby ocenić, co powoduje, że ta diagnoza jest jakby bardziej pewna. Ma to także znaczenie dla potomstwa takiej osoby, bo niestety zdecydowanie częściej chorują osoby, które mają w rodzinie taki przypadek osoby
Czyli
chorującej.
Czyli to także udowodniono w tym kierunku.
Tak, niemniej jednak, jeżeli osoba w tej chwili odczuwa jakieś kłopoty z pamięcią, my nie namawiamy, żeby wykonywać od razu te markery, czy żeby biec do lekarza i o te markery prosić. Raczej namawiamy na testy przesiewowe, takie psychologiczne, ponieważ te testy są przede wszystkim łatwiejsze w wykonaniu, jest do nich łatwiejszy dostęp, ponieważ lekarze rodzinni otrzymali dzięki też naszym różnym działaniom i lobbowaniu w Ministerstwie Zdrowia, taką możliwość, żeby przeprowadzać testy przesiewowe u pacjentów z podejrzeniem choroby Alzheimera. I to zarówno u takich osób, które same u siebie podejrzewają, jak i kiedy zgłasza to opiekun.
Pamiętam czasy, kiedy głównie wasz telefon przestawał dzwonić.
Tak, my nadal prowadzimy te akcje. Niemniej jednak tam jest to o tyle łatwiejsze, że mamy to już w tej ścieżce diagnostycznej, że tym pierwszym ogniwem, do którego pacjent, który ma kłopoty z pamięcią, powinien się zgłosić, jest lekarz rodzinny. On ma obowiązek przeprowadzenia tych testów przesiewowych. Oczywiście decyzja należy jakby do lekarza, ale jeżeli to podejrzewa, powinien takie testy przeprowadzić i z tych testów wtedy wynika, czy rzeczywiście istnieje podejrzenie choroby Alzheimera i powinniśmy przeprowadzić dalszą diagnostykę, czy to jest po prostu fizjologiczne, tak jak my to obserwowaliśmy w ramach naszych akcji, że pacjenci, ci, którzy byli zdrowi, oni bardziej bali się tych pytań, a kiedy okazywało się, że test się kończy, byli zdziwieni, to tylko tyle?
No to jakby warto przeprowadzić taki test.
Warto to skonfrontować, dlatego że po co osoba ma się martwić, bo nie pamięta na przykład nazwiska aktora, co może być zarówno początkiem choroby Alzheimera, jak i może być fizjologicznym przejawem starzenia się mózgu. I jeżeli rzeczywiście istnieje takie podejrzenie, no wtedy pacjent powinien mieć wykonaną tomografię komputerową. Tu jeszcze trwają prace, czy ona będzie mogła być realizowana na etapie lekarza rodzinnego, czy już będzie to lekarz neurolog, geriatra, czy psychiatra, bo te trzy specjalności powinny później jakby poprowadzić pacjenta już dalej w tej ścieżce diagnostycznej. To pojawienie się tego pierwszego leku, który został przez Komisję Europejską zarejestrowany, wydaje mi się także zmieni takie myślenie ogólne w społeczeństwie o chorobie Alzheimera. Bo do tej pory, mimo że te leki naprawdę bardzo ładnie u wielu osób działają i powstrzymują te kolejne etapy choroby, to takie myślenie było, że no to jest choroba nieuleczalna. W tej chwili mamy pierwszy przyczynowy lek, który rozpuszcza te złogi amyloidowe rzeczywiście w tym mózgu na bardzo wczesnym etapie, ale przez to, że on je rozpuszcza na takim etapie i do tego, jeżeli będzie jakiś program już refundowany tutaj w Polsce, byliby rekrutowani pacjenci tak naprawdę przedkliniczni, tacy, którzy mają bardzo łagodne trudności, tak zwane łagodne zaburzenia poznawcze, to pamiętajmy, że nie będzie to też lek dla wszystkich. Osoby, które obecnie chorują, no niestety nie będą mogły prawdopodobnie z tego leku jakby skorzystać, co nie oznacza, że zostawiamy je same sobie, bo nadal są te leki podtrzymujące i tu liczymy, że ta grupa osób po prostu wcześniej się zgłosi i też ten efekt jest, tak jak mówiłam, im wcześniej, tym lepiej. Plus no cała Europa, ale też cała zagranica podkreśla fakt właśnie tych niefarmakologicznych metod terapeutycznych, które wspomagają i nie są to tylko takie zajęcia jak u nas w domu dziennego pobytu, ale różnego rodzaju stymulacje przestrzeszkowe, które są na przykład w Łodzi prowadzone, również mają za zadanie lepiej pobudzić ten mózg zdrowy do pracy na rzecz utraconych jakby komórek mózgowych, więc cały czas bardzo to środowisko naukowe jest skupione na poszukiwaniu coraz lepszych metod jakby pomocy i wsparcia tego chorego.
I to daje nadzieję.
Ja w ogóle to uważam, że choroba Alzheimera nie jest najgorszą chorobą. Czasami opiekun mówi, że to jest najgorsza choroba, jaka tylko może być. Ale prawda jest też taka, że sam chory, jeżeli jest w dobrym środowisku i jest jakby zaopiekowany, to on nie jest świadomy tej choroby i on sam naprawdę przeżywa bardzo pozytywne emocje. Tu dużą rolą jest także ten opiekun. Ja często mówię, że opiekun jest lustrem, w którym przegląda się nasz pacjent. Jeżeli pacjent w tym lustrze zobaczy spokój, empatię, cierpliwość, pomimo swojego zachowania, którego nie jest świadomy, czyli na przykład wielokrotnego zadawania pytań o tę samą rzecz, to często jest taki bardzo irytujący dla opiekuna moment.
Charakterystyczny także
charakterystyczny,
objaw.
To ten pacjent odpowie nam później spokojem, jakimś takim zadowoleniem, machnięciem ręki. Ale jeżeli będzie niepokój, jeżeli będzie złość, jeżeli ten opiekun będzie cały czas zmęczony, sfrustrowany, my go też usprawiedliwiamy, bo ta choroba jest naprawdę bardzo trudna. Często dość szybko prowadzi do takiego zespołu wypalenia opiekuna. Mhm. I ten opiekun jest bardziej obciążony chorobą tak naprawdę niż sam chory. To, co pokaże mu nasz opiekun, często później w zachowaniu chorego zobaczymy. Jeżeli zobaczy agresję słowną, to będzie próbował odpowiadać agresją słowną, bo to jest takie naśladownictwo, to jest to, co my mówimy efektem właśnie takiego lustra. Przejrzyj się w swoim opiekunie i ty, opiekunie, musisz pamiętać, że taki, jaki będziesz, to często taki będzie później ten chory.
To jest takie ważne też, żeby to wsparcie dla opiekunów, ta też taka forma zaopiekowania się, wytchnienia dla tego opiekuna była zaprogramowana jakby w systemie.
Opiekunowie słusznie podkreślają, że jest lepiej, ale to wszystko jest jakby za mało, bo mamy i to świadczenie wspierające dla osób, które już są w tym ostatnim etapie zespołu otępiennego. Mamy różnego rodzaju formy opieki takiej wytchnieniowej, kilkutygodniowej. Również tu w mieście Lublinie jest możliwość uzyskania takiej opieki wytchnieniowej. Niemniej jednak cały czas ten opiekun uważa i my się z tym zgadzamy, że tej pomocy powinno być jakby jeszcze więcej, jeżeli chcemy, żeby ten chory był jak najdłużej w środowisku domowym, bo to jest też najtańsze i najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązanie. Również dla państwa, dla samego chorego i dla opiekuna, ale także dla państwa, bo jednak placówki całodobowe są bardzo drogimi dla społeczeństwa rozwiązaniami, więc jeżeli mamy coraz bardziej narastającą tą liczbę osób chorych, w tej chwili szacujemy, że w Polsce jest ponad 600 tysięcy osób żyjących z różnego rodzaju otępieniem, oczywiście najwięcej z chorobą Alzheimera, o tyle musimy sobie gdzieś zaplanować w przyszłości, jak też ta opieka powinna wyglądać. My zaczynamy rozmawiać także z opiekunami o tym, żeby na samym początku, kiedy u mamy, taty jest zdiagnozowana choroba Alzheimera, spróbować z taką świadomą, chorą osobą porozmawiać o tym, jak ona wyobrażałaby sobie to swoje życie.
Bo to wtedy jest ten czas, jeszcze.
To jest jeszcze ten czas. Niestety większość rodzin to przemilcza, nie chce jakby o tym rozmawiać.
Bo to i temat wydawałby
bardzo
się
trudny,
bardzo trudny.
Bardzo trudny, ale w Europie się to udało i wiele osób same planują swoją przyszłość.
Jakby piszą scenariusz
osób,
tego, co będzie
które
dalej.
Mówiły, że od pół roku tutaj czekałam na ten dom całodobowy, już się doczekać nie mogłam, bo wiedziałam, że wtedy i wtedy będę tutaj przebywała. To jest łatwiejsze, bo też ściągamy z opiekuna takie poczucie, że on musi. Mama
decyzji.
Się mną opiekowała, jak ja byłam mała, to ja teraz się muszę do końca życia mamy jakby opiekować. A czasami to jest 20, 25 lat opieki, 15 lat opieki. To są bardzo długie okresy, często takie bardzo ważne w życiu opiekuna, kiedy dzieci dorastają, kiedy są studia. My też mówimy bardzo mocno i podkreślamy to, żeby angażować innych członków rodziny. Mhm. Często jakoś się to tak układa, że albo najmłodszy, albo jeden taki najbardziej wytypowany.
I zazwyczaj jest to jeden na jeden, prawda?
I to jest jeden na jeden. Jest to bardzo wtedy trudne. Natomiast jeżeli ta opieka jest podzielona, są dyżury, wiele osób jest w to zaangażowanych, również wnuki, to naprawdę często dużo lepiej dla całego systemu jako rodziny, niż jeżeli jest to jeden na jeden. Bo jeden na jeden to jest bardzo, bardzo trudne i najczęściej, no niestety, na dość wczesnym etapie istnieje poszukiwanie placówki jakby całodobowej. Ja nie mówię, że całodobowe placówki są złe, absolutnie. Na pewnym etapie choroby uważam, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Tym bardziej, że wiecie, gdyby spróbować tak retrospektywnie trochę wczuć się w rolę tego chorego, który powiedzmy przez 20 lat był właśnie opiekowany przez swoją córkę. Czy rzeczywiście ta pani czy pan chcieliby tego? Żeby ich dziecko 20 lat zmieniało pampersa, prawda? Więc warto takie rozmowy, wydaje mi się, toczyć. Warto opowiadać, jak chcielibyśmy być zaopiekowani, gdyby przyszedł ten Alzheimer. Bo jak on nie przyjdzie, to nie. Ale to też daje takie zdjęcie odpowiedzialności później z tego opiekuna, bo ten moment, kiedy na przykład przychodzi dom całodobowy, jest często bardzo silnie przeżywany przez córki szczególnie, przez ale też opiekuny. I przez synów, przez opiekunów. A okazuje się później, i czasami opiekunki żałują, że tak późno, bo tam jest fajnie, bo tam są zajęcia, bo tam mama nie leży cały dzień i nie patrzy w sufit, tylko jednak przychodzą osoby. Są różnego rodzaju programy w domach całodobowej opieki. Jest na przykład taki program Namaste dla osób, które już są osobami leżącymi, gdzie pani przychodzi z taką piękną wanienką, wkłada rączki do tej wody, masuje. Mamy tam piękne zapachy, bo są różne sole, pali kadzidełka, żeby tej osobie, która już nie mówi, jest osobą jakby leżącą, stworzyć takie poczucie takiego naszego relaksu, jak my, prawda? Bardzo zmęczeni, to kąpiel, prawda? I jakieś ładne zapachy. I to często w ogóle w domu nie przyszłoby do głowy takiej osobie. A te osoby, które całodobowo się opiekują, one się szkolą, one się jakby mają też za zadanie współtworzyć tą atmosferę, która w takiej całodobowej placówce jakby jest.
I to poczucie zatroskania, odczucie opieki, zatroskania i poczucia godności dla człowieka, który jest chorą osobą. To
są też trudne momenty. Są trudne momenty, takie jak na przykład agresja, czy jakieś takie zachowania pacjenta, które są absolutnie nieakceptowane. Szczególnie, jeżeli osoba jest bardzo na przykład wykształcona, prawda, i nagle zaczyna przeklinać, czy zaczyna rzucać przedmiotami, czy zaczyna być bardzo jakaś niemiła, albo odmawia wyjścia z domu do lekarza. To są bardzo jakby trudne momenty dla opiekuna i warto, żeby też mówić o tym, że coś takiego może się wydarzyć. Dlatego, że no, te momenty są też takim szokiem, a to nie jest jakby zła wola chorego. Po prostu płaty czołowe, które są odpowiedzialne za kontrolę zachowań, no one ulegają niestety tej chorobie. Tam mamy zaniki, widać to w tomografii komputerowej, widać to w rezonansie. I opiekunowi jest trudno powiedzieć, że to efekt choroby, bo często pacjent jest bardzo spójny, bardzo logiczny w tych niemiłych wypowiedziach, ale pamiętajmy, że to element choroby. Jeżeli on się tak nigdy nie zachowywał, teraz się tak zachowuje po diagnozie, to jest to niestety nie jego obraz prawdziwy, to jest w tym momencie twarz tej choroby Alzheimera. Ale na takie momenty też trzeba się jakby przygotować i czasami trzeba też zrozumieć tego opiekuna, że on potrzebuje odetchnąć, potrzebuje mieć kilka godzin dla siebie w tygodniu, po to, żeby nabrać sił do tej lepszej opieki. Stąd ta opieka powinna być współdzielona i zachęcam, żeby osoby po prostu o nią prosiły. Nie ma żadnego wstydu, żeby zadzwonić do siostry czy do brata i powiedzieć: w sobotę ty opiekujesz się mamą, bo ja mam spotkanie z koleżanką.
Chciałabym, abyśmy przypomniały adres strony internetowej. Z pewnością dla zainteresowanych będzie tam zdecydowanie więcej informacji. Znajdą tam państwo informacje, wiadomości, które również numer telefonu, pod który można zadzwonić.
Szczególnie, że uległ on zmianie. Teraz jest to www.alzheimer-lublin.pl. A telefon bez zmian 81 44 44 544.
Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, dr Edyta Ekwińska, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, psycholog kliniczny i osoba, dla której chorzy jej pacjenci to przede wszystkim osoby bliskie, to przyjaciele, o których godność zawsze walczy.
Trzeba patrzeć na chorego jako na osobę.
Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.